Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesier, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 23 maja. To jest 45 dzień okresu wielkanocnego. Uroczystość zesłania Ducha Świętego za 5 dni. Watykan. Stolica Apostolska rozpoczęła zapisy na współorganizowane ze wspólnotą braci z Teze ekumeniczne spotkanie Zgromadzenie Ludu Bożego, znane także jako projekt Together. Wydarzenie zostało ogłoszone w styczniu przez papieża Franciszka i planowo ma odbyć się na przełomie września i października. Najważniejszą częścią spotkania jest czuwanie modlitewne na placu Świętego Piotra w intencji kolejnego spotkania synodalnego biskupów. Słynąca z ekumenizmu i wywodząca się z protestantyzmu wspólnota braci z Teze przekazuje, że za program wydarzenia odpowiadać będą m.in. wspólnoty charyzmatyczne. Jak stwierdził tzw. brat Maciej ze wspólnoty z Teze, spotkanie ma charakter ekumeniczny. Do wzięcia udziału w czuwaniu zostały zaproszone wszystkie kościoły, wszystkie tradycje chrześcijańskie. Trochę na wzór tego czuwania, które miało miejsce z papieżem Benedyktem XVI na placu Świętego Piotra w roku 2012 lub wcześniej z Janem Pawłem II w latach 80. Ponownie Watykan. Poczta Watykańska, która niedawno wydała specjalny znaczek pocztowy z okazji Światowych Dni Młodzieży w portugalskiej Lizbonie, teraz wycofuje znaczek z obiegu. Powodem takiej decyzji są krytyczne uwagi i zarzuty, według których znaczek jest nawiązaniem do kolonialnej przeszłości Portugalii. Na znaczku przedstawiony jest papież Franciszek w towarzystwie ludzi pochodzących z różnych kontynentów. Dzieło jest inspirowane lizbońskim pomnikiem odkrywców, upamiętniającym odkrycia geograficzne, będące w znacznej mierze udziałem Portugalczyków. Gubernatorat Państwa Watykańskiego, którego rolą jest obsługa administracyjna Watykanu, wydał oświadczenie, w którym czytamy: wydanie znaczka wywołało negatywne komentarze, podkreślające, że projekt powiązany ze znanym pomnikiem przypomina kolonialną przeszłość, bardzo odległą od przesłania papieża Franciszka o powszechnym braterstwie. Dlatego został on wycofany z obiegu. Przygotowany zostanie nowy znaczek. Czy podejmowanie przez Kościół jakichkolwiek decyzji, nawet takich dotyczących znaczka, pod presją negatywnych komentarzy świata, to nie jest bardzo niebezpieczny trend? Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Za kilka dni obchodzić będziemy wspomnienie świętego Bedy Wielebnego, wyznawcy i doktora kościoła. Święty Beda urodził się pod koniec VII wieku w Northumbrii w Anglii. W wieku 7 lat wysłano go do opactwa benedyktyńskiego, by pobierał tam nauki i wychowanie. Kilka lat później Beda przeniósł się do opactwa świętego Pawła w miejscowości Jarrow, gdzie wstąpił także do klasztoru i spędził ponad 50 lat jako benedyktyński mnich. Święty Beda w wieku 30 lat przyjął święcenia kapłańskie. Znał łacinę, grekę i język hebrajski, co umożliwiło mu studiowanie Pisma Świętego i dzieł ojców Kościoła. Wiele wieków później nazywany był najbardziej uczonym w całym Kościele w Anglii. Beda spisał m.in. historię Anglii oraz żywoty wielu świętych. Sporządził także martyrologium, z którego później korzystano w innych częściach Kościoła. Święty Beda zmarł w 735 roku, pozostawiając po sobie liczne pisma, komentarz do ksiąg Pisma Świętego, hymny oraz pieśni. W czasie wylewu niczym z szamba, herezji anglikańskiej, jego szczątki zostały sprofanowane. Papież Leon XIII kanonizował go w roku 1899 i ogłosił doktorem kościoła. Święty Beda jest patronem lektorów, pisarzy oraz historyków. Stany Zjednoczone. Rodzice Liama Morrisona, 12-letniego ucznia Nichols Middle School w Massachusetts, któremu zakazano noszenia koszulki przypominającej, że są tylko dwie płcie, zapowiedzieli pozew przeciwko szkole. O tym dzielnym chłopcu mowa była w Sprawkach Okiem Katolika rano 8 maja. Kilka dni temu rodzice Liama zapowiedzieli wejście na drogę sądową z powodu naruszenia przez szkołę prawa do wolności wyrażania poglądów. Pan Sam Whiting, prawnik reprezentujący państwa Morrison, spodziewa się, że pozew zostanie złożony w ciągu kilku tygodni. W wywiadzie dla Fox News skomentował sprawę: Liam nie zrobił nic złego w tej sytuacji. Nikogo nie nękał, a jednak wciąż jest cenzurowany, tylko dlatego, że szkole nie podoba się to, co miała do powiedzenia jego koszulka. Z kolei adwokaci reprezentujący szkołę zapowiedzieli, że nadal będą zakazywać Liamowi noszenia podobnych koszulek. Kanada. Szkoły w kanadyjskim stanie Ontario wywiesiły w minioną środę tęczowe flagi jako wsparcie dla środowisk LGBTQ i inne literki. Wszystko z okazji tzw. święta, które przypada właśnie na 17 maja. Co budujące, duża część uczniów oraz ich rodziców zdecydowała się zaprotestować przeciwko kolejnej próbie narzucenia im ideologii LGBT. W całym stanie zauważalne były bardzo niskie wskaźniki frekwencji, co w poszczególnych placówkach oznaczało setki nieobecnych uczniów. W jednej ze szkół podstawowych w mieście Londyn aż 1/3 uczniów zostało w domu jako sprzeciw wobec ideologii LGBT. Pan Craig Smith z Federacji Nauczycieli Szkół Podstawowych w Ontario zachęcił do podjęcia poważnych rozmów z rodzicami dzieci, które nie były w szkole 17 maja. Jak donoszą kanadyjskie media, część z nieobecnych uczniów to muzułmanie. Izrael i Polska. Kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Barbara Engelking, o której kontrowersyjnej, znieważającej Polaków wypowiedzi mowa była w sprawkach Okiem Katolika 2 maja, po raz kolejny zaatakowała Polskę na arenie międzynarodowej. W wywiadzie dla wydawanego w Izraelu dziennika Haaretz, profesor Engelking broniła swojej wypowiedzi z 19 kwietnia, w której stwierdziła, że niewielu Polaków ratowało Żydów podczas wojny. Profesor Engelking powiedziała: 19 kwietnia rząd polski był zmuszony przez cały dzień mówić pozytywnie o Żydach. Nosili żółte żonkile i wyraźnie im to przeszkadzało. Następnego dnia musieli dać upust emocjom. Musieli pokazać swoją nacjonalistyczną stronę. Także ze względu na rywalizację ze skrajnie nacjonalistyczną partią Konfederacja. Sam dziennik Haaretz stanął w obronie badaczki, twierdząc, że ataki na nią są spowodowane walką o wyborców z nacjonalistycznej prawicy. Polska. W minioną środę w miejscowości Malnia w województwie opolskim doszło do kolejnej profanacji świątyni w naszym kraju. W kościele parafialnym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego nieznany sprawca zniszczył figury Matki Bożej oraz świętego Antoniego. Proboszcz parafii ksiądz Hubert Szklosz tak zrelacjonował wydarzenie. Ktoś najpierw zablokował drzwi plebanii, żebym miał opóźnioną możliwość wyjścia. W kościele zastałem tylko rozbite figury. Pierwsza świętego Antoniego w przedsionku kościoła. Wewnątrz druga, Matki Bożej. Ona też była zrzucona na posadzkę. Jak mówi ksiądz proboszcz, z figury świętego Antoniego zachowały się jedynie głowy świętego oraz Pana Jezusa. Figura Matki Bożej została natomiast doszczętnie zniszczona. Wizerunki świętych nie były co prawda zabytkowe, ale wierni bardzo często modlili się przed nimi. Sprawę zgłoszono na policję, która prowadzi już działania wyjaśniające. Ponownie Polska. Samorząd Bielska-Białej nie sfinansuje z własnego budżetu metody in vitro. Decyzję w tej sprawie, dzięki Bogu, podjęli radni miejscy, odrzucając w czwartek obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, wszczętą przez środowiska lewicowe. Radny Edward Kołek skomentował odrzucenie projektu w sposób następujący. Proszę popatrzeć, ile jest dzieci pozostawionych w oknach życia. Kilkudniowych, tygodniowych. Ile jest dzieci w domach dziecka, czekających na to, żeby taka para pragnąca dziecka po prostu je zaadoptowała. To jest naturalny sposób rozwiązywania problemu bezpłodności. Przeciwko decyzji radnych protestowali politycy lewicy. Jeden z nich, zachowując wszelkie lewicowe normy dialogu społecznego, powiedział: to środkowy palec pokazany mieszkańcom Bielska-Białej. Jest to kolejny, na szczęście zwycięski, etap walki środowisk pro-life przeciwko refundacji in vitro z budżetu tego miasta. W kwietniu odbyło się także miejskie referendum, w którym jedno z pytań dotyczyło właśnie finansowania sztucznego zapłodnienia. Ze względu na niską frekwencję referendum nie było wiążące. Całe szczęście, ponieważ 65% głosujących poparło refundację in vitro. Jakże pouczające byłoby zaproszenie każdego z tych ludzi na krótką rozmowę o tej metodzie i sprawdzenie, ile tak naprawdę z niej rozumieją. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. To, o czym powiem w tej rozprawce, macie, mój drogi słuchaczu, uspokoić, a nie wprowadzić w niepokój. Mowa będzie o subwersji. Dotknięte nią jest niemal wszystko, z czym dziś obcujemy. Subwersja to subtelne, niezauważalne dla człowieka działania mające na celu osłabienie przeciwnika przez zniszczenie jego kultury, systemu wartości, religii i w efekcie zupełną zmianę jego sposobu myślenia. Według byłego agenta KGB, tak zwane filmy szpiegowskie, które pewnie wszyscy mieliśmy okazję oglądać, nie opowiadają o prawdziwej pracy agentów obcego wywiadu. Wręcz przeciwnie, budują infantylny jej obraz. Według tego agenta na szpiegostwo, takie jak pokazane w filmach, czyli podszywanie się pod kogoś, zbieranie tajnych informacji i przekazywanie ich do bazy, akcje polegające na likwidacji kogoś albo wysadzeniu czegoś w powietrze, dziś przeznacza się maksymalnie około 10-15% pieniędzy i czasu służb. 85% natomiast na subwersję, agresywną aktywność rozpraszającą, wprowadzającą zamęt w języku, w znaczeniu pojęć, w wartościach, działania nacelowane na osłabienie i wreszcie zniszczenie jakiegoś narodu, wrogiej siły politycznej czy wreszcie, a może przede wszystkim, kościoła. Za prekursora subwersji uznaje się Sun Tzu, chińskiego generała, stratega i filozofa, który około 6 stuleci przed Chrystusem stwierdził, że najwyższym przejawem kunsztu wojennego nie jest pokonać przeciwnika na polu bitwy, ale pokonać go bez walki. I to tak, żeby przeciwnik nie zauważył nawet, kto jest wrogiem. Na usta od razu cisnąć się może pytanie, kto? Kto jest wrogiem dzisiaj? Wrogiem Polski? Wrogiem Kościoła? Choć odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Nie jest ona przedmiotem tej rozprawki. Tu mowa jest o samej subwersji, czyli działaniach wrogich sił, które nie tylko skutecznie rozkładają od środka Polskę i Kościół, ale też wypracowały sobie w dzisiejszych czasach naprawdę już złożone narzędzia inżynierii społecznej, między innymi służące temu, aby nigdy ich samych, tych sił wroga, nie dało się zauważyć. Jednym z nich, takich dość banalnych, jest wymyślenie pojęcia teorii spiskowej, gdzie każdy, niezależnie w jakim miejscu świata, kto spróbuje sygnalizować istnienie tych sił, zostaje przez większość wyśmiany. Na czym polega szatański geniusz subwersji? Na dogłębnym poznaniu mechanizmów upadłej natury ludzkiej i wykorzystywaniu wszystkich jej słabości, naciskaniu odpowiednich guziczków, wykorzystywaniu też dobrych cech człowieka do celów złych. Jednym z największych sojuszników tych wrogich sił jest ludzkie pragnienie poczucia bezpieczeństwa, nawet gdy gdzieś tam czujemy, że to bezpieczeństwo jest złudne. Powiedz sam, mój drogi słuchaczu, czy zaakceptowanie, że 99% wszystkich sygnałów ze świata jest fałszem, będącym elementem wojny o umysły i w efekcie o duszę, nie jest dla ciebie bardzo niewygodne do rozważenia? I czy nie łatwiej każdego, kto tak twierdzi, nazwać szurem? Zachęcam cię, mój drogi słuchaczu, do odważnej obserwacji rzeczywistości. Czy to znaczy, że proponuję mnożenie i dogłębną analizę wszystkich teorii spiskowych? Nie, wręcz przeciwnie. To właśnie wprowadzi człowieka w niepokój. Czy nie prościej byłoby uznać, że większość tych teorii jest prawdziwa? Oczywiście z wyjątkiem tych, które przeciwnik odrzuca nam jak zgniłe jajo, by ośmieszyć wszystkie tak zwane teorie spiskowe. Zdecydowanie odradzam ożywione analizowanie wszystkich teorii spiskowych, gdyż nasz czas i energia są bardzo ograniczone, a przez to bardzo cenne. Natomiast fakt, że odradzam analizowanie teorii spiskowych, nie znaczy, że doradzam odrzucenie ich. Chyba właściwiej byłoby przyjąć, że praktycznie wszystko dookoła, co nie wypływa wprost z nauki katolickiej, nie jest tym, czym udaje, że jest. Jeżeli swój czas i energię poświęcać będziemy na to, co naprawdę jest, czyli w praktyce poznawanie i życie zgodnie z nauką katolicką, wtedy będziemy mogli mieć pewność, że nasze czas i energię pożytkujemy właściwie. Trzeba poznawać i żyć zgodnie z nauką katolicką. Natomiast, żeby nie było tak prosto, oczywiście nie tą dotkniętą przez subwersję. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli mogę Cię prosić, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Bedo Wielebny, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.